Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry Państwu, Agnieszka Malatyńska i program Niewinni Czarodzieje, odcinek drugi. Ja tylko przypomnę, że Niewinni Czarodzieje to opowieść o tych, którzy uciekają w ten lepszy od rzeczywistego świat. W naszym przypadku jest to świat muzyki. Określenie Niewinni Czarodzieje to myślę, że jestem winna Państwu, żeby przypomnieć, że po raz pierwszy użył Mickiewicz w Dziadach. Później sięgnął po to określenie Andrzej Wajda właśnie w taki sposób, tytułując swój film. No a teraz w naszym programie pokazujemy, że minęły lata, a niewinni czarodzieje są wśród nas i sprawiają, że ten świat staje się piękniejszy. Dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Szlezer. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja od razu wyjaśnię, że będę się zwracać per ty, Marku, ponieważ pana profesora poznałam, kiedy miał lat 12 i od tego czasu właściwie cały czas się znamy i jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób rozwija swoje życie muzyczne, jak bardzo jest wszechstronnym artystą i pianistą przede wszystkim, ale też i pedagogiem, bo przecież jest szefem katedry pianistyki w naszej Akademii Krakowskiej, czyli w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego. Marku, ty właściwie byłeś skazany na muzykę, bo pochodzisz z muzycznej rodziny. To był twój wybór, rodzice?
Oczywiście to jest tak, że jak się wzrasta w rodzinie muzycznej, gdzie de facto wszyscy grają, to ciężko jest w ogóle to zdiagnozować i stwierdzić, bo muzyka jest naturalną częścią funkcjonowania w ogóle rodziny, więc ja nawet w ogóle nie mogę stwierdzić do końca sam, kiedy zacząłem grać na fortepianie, bo nie pamiętam jakby samych początków. I na pewno jedna rzecz jest bardzo, bardzo tutaj, jeśli chodzi o mnie, pewna, mianowicie wybór instrumentu, bo ja od początku chciałem grać na fortepianie. Tutaj.
Czyli tutaj nie miałeś wątpliwości żadnych, mimo że tata skrzypkiem był, jest.
Tata skrzypkiem, tak, dziadek również. I ta linia skrzypcowa, można powiedzieć, męska.
Mocna w rodzinie.
Tak, bardzo mocna. Natomiast ja się zbuntowałem pod tym kątem i wybrałem fortepian, z czego jestem bardzo zadowolony. I był to taki faktycznie mój wybór, jako małego dziecka też od serca. Ja kochałem i kocham ten instrument faktycznie. Jeśli chodzi natomiast o taki aspekt właśnie wyborów, to jak się pochodzi z rodziny muzycznej, zawsze jest to, można powiedzieć, jeśli chodzi o drogę kariery, trochę broniobosieczna, bo z jednej strony nie da się ukryć, że pod pewnymi względami ma się ułatwioną drogę. No bo wiadomo, że środowisko jakoś jest obeznane już nie chcę powiedzieć z nazwiskiem, no ale jednak, prawda, wzrasta się w pewnym środowisku pewnych ludzi, którzy są bliżej raczej niż dalej. Z drugiej strony zawsze, i też to odczuwałem troszeczkę jako młoda osoba, istnieje pewien taki cień podejrzenia, no że przecież ten młody człowiek, no tak, no on gra, on coś tam robi, ma jakieś osiągnięcia, ale czy to tak do końca jest jego? Czy to nie jest jednak jakaś konstrukcja rodziców, pedagogów, którzy stoją za tą osobą? I relatywnie ciężko jest udowodnić, i trochę trzeba to udowadniać faktycznie, że to, co się robi, to jest moje, to jest moje własne. I tutaj na pewno jest to ta trudniejsza część.
No ale to też czas weryfikuje, bo ja przyglądam się, pamiętam jak miałeś te kilkanaście lat, jak wygrałeś konkurs w Rzymie, pamiętam podstawówkę, do której chodziłeś, muzyczną przy ulicy Basztowej i właściwie wiem, jakim już byłeś otoczony takim zachwytem, że oto idzie ktoś niezwykle zdolny i trzeba się przyglądać, jak będzie się rozwijał. Ale wiesz, z mojego doświadczenia wynika, że człowiek się rozwija, każdy człowiek się rozwija w innym tempie. I ktoś może mieć 14 lat i jest wybitny, i 25 lat i już nie jest wybitny. Więc myślę, że czas weryfikuje też to, o czym ty mówiłeś, czy to rzeczywiście była konstrukcja rodziców, bo znamy takie przypadki w historii muzyki nie tylko polskiej, czy to właśnie była twoja praca, twój talent, twoje zainteresowania, a rodzice tylko no, służą tym nazwiskiem i wiedzą, że mogą ci pomóc.
Na pewno czas jest jakimś weryfikatorem, tak. Ja też bardzo wierzę w to, co mówił wybitny pianista, pedagog Heinrich Neuhaus, że każdy ma prawo do interpretacji artystycznej i tak naprawdę wiek nie do końca musi być z tym związany, że młodsi ludzie mogą dokonywać czasem o wiele lepszych interpretacji artystycznych, ciekawszych niż ludzie bardziej dojrzali i odwrotnie, że oczywiście wiek jest pewnym weryfikatorem drogi i konsekwencji postępowania i jest też jakimś, nie chcę powiedzieć gwarantem rozwoju, ale faktycznie jest w każdym zawodzie artystycznym coś takiego, że wraz z wiekiem mamy bogatsze doświadczenia i jeśli umiemy je wykorzystać, to na pewno one przekuwają się na jakieś wzbogacanie naszego zasobu środków artystycznych. Ale ja też wierzę bardzo właśnie w siłę talentu muzycznego, szczególnie ucząc młodych ludzi. Czasem jestem pełen podziwu i zachwytu nad tym, jak młody człowiek jest w stanie pięknie zagrać utwór muzyczny o naprawdę wielkiej głębi i wielkim stopniu skomplikowania. I jest to dla mnie zawsze jakiś mały cud. I jest to coś pięknego.
No właśnie, to pytanie, które się naturalnie rodzi w tym wypadku. Co przejęłaś od swoich mistrzów, a co zanegowałeś od swoich mistrzów? Ja tylko przypomnę, że tu w Krakowie to była pani profesor Ewa Bukojemska, która znana jest z tego, że pięknie grała Chopina zawsze.
Tak, tak, to się zgadza. Wydaje mi się, że przede wszystkim odczuwam wielką wdzięczność do wszystkich moich pedagogów fortepianu, którymi miałem styczność, do pani Krystyny Adamskiej, do Jerzego Łukowicza, Stefana Wojtasa, pani profesor Ewy Bukojemskiej, Marcelli Crudeli. To były osoby, które mnie uczyły w taki, powiedziałbym, najbardziej sposób, który chyba wpływał na mnie, no bo oczywiście przypadało to zarówno na wiek rozwojowy, na taki etap w życiu, kiedy to były rzeczy, kiedy najwięcej się chłonie, ale również wiele uważam osobiście zawdzięczam Adelowi Rachmanowi Elbaszy i Dmitrowi Baszkirowowi, którzy właściwie byli moimi ostatnimi takimi pedagogami, którymi miałem regularny kontakt.
To już było w Brukseli, tak, prawda? Gdzie tak studiowałeś. Mhm.
I jakby miało to duże znaczenie to, co usłyszałem od tych osób. Oni już może nie wpłynęli na mnie tak bardzo od strony, wydaje mi się, osobiście estetycznie. Natomiast na pewno były to bardzo ważne rzeczy, które też jakoś wpłynęły na moje dalsze postępowanie, jeśli chodzi o nie wiem, traktowanie muzyki, projektowanie też jakiejś swojej drogi artystycznej w tym zawodzie. Ale wracając, to, czemu jestem szczególnie wdzięczny moim pedagogom, to, że jednak większość z nich zostawiała mi pewną dozę swobody. I ta doza swobody, którą mi pozostawiano, niezależnie od tego, jaka ona była, ona umożliwiała mi personalizację pewnych rzeczy. I oczywiście to jest tak, że jestem również wdzięczny w tych aspektach, kiedy nie zostawiano mi też tej swobody. Znaczy, kiedy próbowano mnie nakłonić do pewnych rozwiązań, których jako młody człowiek nie akceptowałem, ponieważ po latach bardzo doceniam to, bo wykształciło to we mnie rodzaj szacunku do tekstu, który chyba dalej w sobie noszę, pewnej pokory w stosunku do tekstu kompozytora i szacunku do tego tekstu. Ale jeśli chodzi o bunt, na pewno jakiś etap, znaczy na pewno ja nie byłem, w gruncie rzeczy tak mi się wydaje po latach, ja nie byłem jakimś łatwym bardzo uczniem, bo ja cały czas...
Pokorny nie byłeś.
Nie byłem do końca pokorny, ponieważ bardzo interesowałem się tym, co robię i czytałem mnóstwo rzeczy na temat pianistyki, jakieś traktaty, jakieś różne rzeczy, słuchałem nagrań i permanentnie wchodziłem w dyskurs z moimi pedagogami, zawsze lubiłem dyskutować na lekcjach. To nie wiązało się jakby z tym, że ja się sprzeciwiałem, ale lubiłem dyskutować, więc tak sobie wyobrażam, że taki gadający młody człowiek, który cały czas coś mówi tutaj na temat danej uwagi, na pewno nie jest może do końca takim łatwym materiałem do nauki, ale do prowadzenia zajęć, ale naprawdę po latach zawsze się docenia to, jak wiele człowiek otrzymuje, co daje mu pewien, też nie chcę powiedzieć potencjał, ale pewien bagaż punktów odniesień, do których może się odnieść, bo nawet jeśli w stosunku do tych punktów, które otrzymaliśmy od swoich pedagogów, stajemy na antypodach i przeciwko jakby tym wskazaniom czy tym wykładniom stajemy, to robimy to świadomie. A najważniejsza chyba w tym wszystkim, co się robi w sektorze artystycznym, jest jakaś świadomość działań, czyli że nie polegam jedynie na jakimś instynkcie, na jakimś elemencie, który mnie gdzieś prowadzi, ale do końca nie wiem, kto to jest, co to jest.
Tak, to bardzo ważną rzecz powiedziałeś, bo ta świadomość jest związana również z tym, że po prostu nic cię nie ogranicza i że twój wybór jest jak gdyby naturalny, pochodzi po prostu od ciebie. Jeżeli to, do tego dodasz jeszcze technikę, która też nie powoduje ograniczeń, to znaczy nie wybierasz repertuaru takiego, w którym sobie na przykład nie radzisz technicznie i wtedy tylko po prostu wybierasz dlatego, że jest ci on bliższy emocjonalnie, no to to jest zupełnie inna właśnie zupełnie inna historia, dlatego że myślę, że publiczność czuje i powiem ci to z punktu widzenia publiczności. Publiczność czuje tą szczerość wypowiedzi. I to jest chyba w ogóle clue dla mnie. Szczerość wypowiedzi i nawet jesteśmy w stanie wybaczyć artyście, nie ten klawisz uderzony, nie w tym momencie, zbyt szybkie tempo, ale jeżeli jest to szczere i autentyczne, to my po prostu to przyjmujemy jako słuchacze. I myślę, że to jest chyba najważniejsze, to jest to, co ty poruszyłeś. No a teraz chyba musimy przejść do tego, co jest clue naszego spotkania, bo to niewinni czarodzieje. I tutaj poprosiłam ciebie o to, ponieważ zasadą tego programu jest, że gość wybiera jeden utwór, o którym będziemy mówić. No i teraz pytanie się rodzi. Wybrałeś sonatę bemol Chopina. No i muszę zadać to pytanie, dlaczego ten wybór?
Był to od razu jakby mój spontaniczny wybór z tego powodu, że z jakiegoś zrządzenia chyba losu trochę ta sonata jest bardzo dla mnie utworem, który jest związany z moim życiem, bo wiele kluczowych momentów mojego życia związane było z wykonaniami tej sonaty. W związku z tym ona jakoś z tego powodu stała mi się bliska. Oprócz tego jest przeze mnie najczęściej wykonywanym utworem, bo ją bardzo lubię wykonywać, ale nie poznałbym chociażby mojej żony obecnej, gdyby nie wykonanie tej sonaty, bo jak mieliśmy 16-17 lat i pierwszy raz moja żona słyszała mnie na koncercie, to właśnie było z tą sonatą. To było jedno z pierwszych wykonań tego utworu i to jest bardzo zapadło w pamięć. Też było to związane wykonania tej sonaty z takimi mniej, powiedzmy, szczęśliwymi momentami w moim życiu. Pamiętam, że też grałem ten utwór na festiwalu w Antoninie, podczas gdy osoba mi bliska miała bardzo poważną operację. Nie wiadomo było, jak ona się skończy akurat tego dnia i pamiętam, że prosiłem organizatorów, żeby wykonać sonatę bez marsza żałobnego. Bo powiedziałem, że jest to tak trudna dla mnie sytuacja emocjonalnie, że bardzo o to proszę, bo faktycznie było to naprawdę trudne. I nie miałem żadnym innym utworem tego typu sytuacji. I gdzieś ta sonata towarzyszy mi do tej pory. Przez całe życie jakiś taki osobisty sposób, stąd ten wybór. Także jest on podyktowany nie tylko uwielbieniem dla utworu, ale też takimi związkami właśnie gdzieś biograficznymi, które on się zaplątał w moim życiu.
No to jest bardzo ważne, bo przecież nie da się rozdzielić życia, tak naprawdę życia prywatnego od zawodowego w zawodach artystycznych. To wszystko się przeplata, bo przecież ćwiczymy obok dzieci, rodziny, coś się dzieje. No jesteśmy cały czas częścią tego życia. Pamiętam, Krzysztof Penderecki bardzo lubił komponować nie w odosobnieniu, tylko siadał właśnie w jadalni, tam, gdzie krzyżowały się drogi wszystkich domowników i jak gdyby uczestniczył w tym życiu, jednocześnie komponując. Nie był odizolowany tak na przykład jak Witold Lutosławski. No ale wróćmy do sonaty fortepianowej bemol. To są lata 1839 tak naprawdę jest datowana w Noau, ale właściwie ta sonata już rodziła się troszkę wcześniej, bo wcześniej urodził się Marsz Żałobny. No to jest niezwykły utwór. Cztery części, grave, scherzo, Marsz Żałobny lento i przedziwna końcówka, finale presto. Marku, ty też zacząłeś uczyć się tej sonaty właśnie od Marsza Żałobnego, czy zacząłeś od początku?
Zacząłem się uczyć od Marsza, faktycznie, muszę powiedzieć.
No tak właśnie, jak... tak wszyscy sięgamy w ten sposób.
Tak, tak jak powiedział chyba profesor Tomaszewski, że ta sonata urosła wokół Marsza, to w moim przypadku też ona faktycznie urosła wokół Marsza Żałobnego. Jest to utwór bardzo faktycznie wyjątkowy, pod wieloma względami. On jest wyjątkowy nie tylko w historii muzyki, jako w ogóle utwór muzyczny, bo chyba nie ma drugiego takiego utworu, który jest na tak wysokim szczeblu dramatyzmu, tak bardzo też osobistego, bo ten utwór dla Chopina jest bardzo osobistym utworem, jest bardzo nietypowym utworem też, jeśli chodzi o całą twórczość Chopina, ale też w ogóle całą literaturę fortepianową. Oczywiście sam Chopin, myślę, że pomysł sam na stworzenie tej sonaty wokół Marsza Żałobnego był spowodowany tym, że Chopin znał sonatę Beethovena z Marszem Żałobnym, bo 26. Tak. Oczywiście jest to całkowicie inna konstrukcja, można powiedzieć, jeśli chodzi o pomysł na utwór, ale stworzenie utworu, gdzie centralnym punktem jest Marsz Żałobny, a tak jest też w przypadku sonaty Beethovena, na pewno był zapożyczony. Ale Chopin zniósł to na zupełnie nowy poziom i ten nowy poziom jest związany na pewno z tym, że mamy plan dramaturgiczny, który jest bardzo, bardzo czytelny. I takie rozpięcie całości w ogóle tego dramatu pomiędzy elementami ekstremalnymi, bo Chopin właściwie zarzuca słuchacza w tym utworze ekstremalnymi pomysłami, jeśli chodzi o dysonansowość, traktowanie czasu, też skontrastowanie myśli tematycznych. I jeśli ja miałbym w ogóle powiedzieć coś, to jest to utwór chyba też, gdzie sam Chopin odczuwał, że znajdował się na pewnej granicy swojej własnej wypowiedzi artystycznej. Jest ciekawe, bo on tej granicy wielokrotnie w swoim życiu dotykał, ale chyba nigdy nie był tak blisko pewnych ekstremalnych zjawisk, jak podczas tej sonaty. Zresztą wiemy też, że ją wykonywał później publicznie i samo takie stwierdzenie jego z listu do Solange Clézinger, czyli córki George Sand z Anglii z 1848 roku, kiedy był już dość poważnie chory, ale wiadomo, że grał tam koncerty też z powodów ekonomicznych. I właśnie mówił, że między drugą a trzecią częścią, czyli przed Marszem Żałobnym, pisał do niej w liście, że widział te takie przeklęte zjawy, widziadła, tak, które widział również w klasztorze na Majorce, gdzie przypuszczalnie zaczęła się droga tej sonaty, to znaczy ja przypuszczam, że oczywiście ona została skończona w Noa, ale myślę, że jakieś jej elementy były pisane.
No tam on był bardzo blisko śmierci tak naprawdę, tak. No nie?
I gdzieś to słychać w tym utworze. I też takie zderzenie miłości i śmierci, które jest w tym utworze, szczególnie w części pierwszej i drugiej. Słychać właśnie to rozpostarcie emocjonalne polega na zderzeniu tych dwóch elementów. I wysoki poziom napięcia chyba też jest z tym związany. Zresztą to jest takie bardzo romantyczne, prawda? Egzemplifikacja romantyzmu, to łączenie tych toposów miłości i śmierci. To w tej sonacie udało się Chopinowi chyba zrobić najdoskonalej, naprawdę, jeśli chodzi o ten rodzaj zabiegów całej twojej twórczości muzycznej z tego okresu. Przynajmniej ja to tak odbieram.
No to jest właśnie o tyle fascynujące przy Chopinie, że my zawsze myśląc, mówię my, czyli ci, którzy nie są związani, nie są wykonawcami, nie są często związani z muzyką, mają takie błędne wyobrażenie, że po prostu natchnienie spływa i oto powstaje utwór. Tak nie jest. Oczywiście powstają pewne części i tu zresztą też George Sand pisała w liście, prawda, że w jaki sposób on, że ma się coraz lepiej, że jak ma siłę, to po prostu on funkcjonuje znakomicie i przenosi i czeka to natchnienie, ale pojawia się natchnienie, zapisywane są pewne pomysły, pewne fragmenty, no a potem zaczyna się no nieprawdopodobna praca nad każdą frazą, nad każdym motywem, nad każdym kontrapunktem. I na przykład mnie to bardzo, bardzo jak gdyby mnie zainteresowało to, że Witold Lutosławski powiedział, że ta pierwsza część sonaty, która się zaczyna tymi akordami niesamowitymi, takimi to aż dreszcze przechodzą, jest taką potęgą dla niego, niczym ta rzeźba w skale. Więc Myślę, że tutaj właśnie pokazuje, jak on pracował nad tym. Zostały różne listy, zostały listy, gdzie Chopin sam pisze o tym, w jaki sposób on pracuje nad tą sonatą, zwłaszcza dotyczy to tego, tej ostatniej części. Ale zanim przejdziemy do ostatniej części, powiedz Marku o tej pierwszej, bo to nie jest łatwa część do interpretacji.
Tak, ona prowokuje do pewnych ekstremów i to jest bardzo ciekawe, bo nawet bardzo klasyczni wykonawcy, jeśli chodzi o w ogóle świat estetyczny, w tej sonacie zawsze poza niego wykraczają. I faktycznie jest to utwór prowokujący, on prowokuje wykonawcę. I dla mnie to jest czasem tak niesamowite odczucie, tak skrajne odczucie granie sonat Chopina, takich jak bemol i hamol. To jest jakby naprawdę pisały je dwie różne osoby. W sensie odczucia wykonawcy, bo w bemol cały czas ładujemy emocje, jesteśmy cały czas jakby jako wykonawcy prowokowani przez kompozytora i to jest też jakiś cel tego utworu, żeby te emocje dawać, a w sonacie hamol odwrotnie, jesteśmy jakby naginani do pewnego dystansu, pewnego spokoju, pewnej refleksyjności, która stoi na antypodach i to takie moje osobiście odczucie jakby wykonawcy obu tych utworów. Natomiast pierwsza część faktycznie to jest absolutnie genialne, to znaczy zderzenie tematu, który jest z natury właśnie swojej agitato, jest takim cały czas obliczem jakiejś konfrontacji w obliczu czegoś tragicznego, takiej reakcji emocjonalnej, ekstremalnej na to i jest złączony z totalnym spokojem, taką szeroką frazą tematu drugiego, który właśnie jest jakimś obliczem miłości, jest jakby cały taki bardzo intensywny, cały czas idący do góry, cały czas jakby fraza się rozwija. Zresztą Chopin miał taką, jak wszyscy chyba genialistycy, taką tendencję, że lubił jak fraza ma kulminację na samym końcu i to cały czas napięcie idzie.
Żeby trzymać tego słuchacza w napięciu.
Tak, jest to niesamowite naprawdę. I jeśli chodzi o konstrukcję przetworzenia, że mamy zderzenia, dosłowne zderzenia elementów, które na siebie nachodzą potem w pewnym momencie i walczą ze sobą te tematy właśnie, jakby ten element tematu, nazwijmy to drugiego, czy tam przy tematu miłości z tym tematem śmierci, to jest tak niesamowite wrażenie. Jeszcze oprócz tego jest tym, zważywszy też na konotację Marsza Żałobnego, to nie jest tylko jakby opowieść personalna, bo tutaj Chopin się bardzo na pewno wpisał w to, znaczy jego osobiste odczucia. Wydaje mi się, że ten moment faktycznie na Majorce pobytu był dla niego jakiś decydujący, jeśli chodzi o w ogóle wartościowanie świata, bo nagle w momencie, kiedy on właściwie odnalazł, można powiedzieć, jakąś taką, nie chcę nazwać tego może górnotnie, ale jednak miłość swojego życia w postaci osoby George'a, tak, czy jej postaci jako kobiety. A równocześnie to nałożyło się na największy kryzys zdrowotny jego, kiedy on zrozumiał, chyba to też do niego dotarło, że jego dni są policzone. No niezależnie od oczywiście jego stanu zdrowia wcześniej, ale tam faktycznie ten kryzys zdrowotny jego na Majorce praktycznie spowodował, że on był bliski śmierci i wtedy nie miał już on sam chyba żadnych wątpliwości, że jest chory na chorobę śmiertelną. I te dwie rzeczy się nałożyły też w jego światopoglądzie i chyba gdzieś odbiciem tego jest ta sonata, że ona jakby gdzieś napięcie dramaturgiczne polega na tym, że nagle jest ten element jakby spełnienia w sensie miłosnym, gdzieś tam fizycznym i to się nakłada na to, że jakby jest wyznacznik kresu życia, który na to nachodzi i jakby te dwie rzeczy się zderzają w tym samym momencie w życiorysie gdzieś autora. To niewątpliwie ma znaczenie. No i jest jeszcze ten element jakiś patriotyczny, osobisty w tym wszystkim. Jest na pewno też jakby wzniesienie się ponad to, bo jednak przesłanie sonaty, szczególnie pierwszej części, jednak jest również gdzieś tam narodowo-patriotyczne. To nie jest tylko opowieść o życiu jednostki.
Tak, no często Mieczysław Tomaszewski, profesor Mieczysław Tomaszewski, właściwie człowiek, który zgłębił Chopina w prawo i w lewo i napisał chyba najlepszą książkę, czyli Chopin, człowiek, dzieło, rezonans, która jest właściwie kompendium wiedzy, dzień po dniu, godzina po godzinie życia Chopina i omawia wszystkie utwory, a też całą recepcję przez lata, jakie przechodziła twórczość. Polecam Państwu bardzo serdecznie tą książkę, bo to jest Biblia Chopinowska, ja to nazywam i to jest naprawdę bez tego trudno ruszyć, żeby w ogóle zrozumieć Chopina, ale on właśnie też podaje tym, że jednak jest to sam fakt, że jest taki związek z Wigilią rocznicy powstania listopadowego, że jednak Chopin był podszyty tą całą historią narodową. On to bardzo przeżywał, on to w sobie nosił. Zresztą pomagał Polakom będącym na emigracji. Nie chwalił się tym wcale. Dopiero później się okazało, że wszyscy wiedzieli, gdzie te bogactwa Chopina, który był przecież najlepiej zarabiającym nauczycielem i pianistą ówczesnej Francji. I dopiero potem wiadomo było, gdzie one się podziały, te wszystkie bogactwa, i jak finansował właśnie tą całą emigrację i ten ruch nasz narodowy, ludzi, którzy właśnie tam na emigracji coś tworzyli. Więc jest to o tyle właśnie ciekawe, że ona ma zawsze te odniesienia, to co powiedziałeś, nie tylko osobiste. No ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o Marszu Żałobnym, gdybyśmy w ogóle odrzucili wszystko, bo to jest chyba Marsz Żałobny jako oddzielna część, nie w sonacie, no to zrobiła nieprawdopodobną karierę. Od muzyki pop poprzez, nie wiem, transkrypcje. Profesor Tomaszewski wymienia, że ponad 500 transkrypcji było na różne składy instrumentów, w tym nawet na orkiestry wojskowe, jazzowe. I ciągle ten marsz jak gdyby niepokoi i ciągle zmusza następne pokolenia do transformacji. Co w nim takiego jest?
Wydaje mi się, że po prostu Chopin idealnie trafił w idiom znaczeniowy utworu i przebił pod tym kątem Beethovena, który pewnie gdzieś tam był jego wzorem. To się, jak wiemy, zdarza w historii muzyki, że czasem jest w stanie autor genialny przebić pewien wzór. Zresztą niedawno w historii muzyki przecież mamy taki przykład z polonezem Wojciecha Killera, prawda, który tak, gdzieś wzorując się na polonezie tak zwanym Ogińskiego, przebił ten wzorzec, tak, i wyparł go.
I to jest niesamowite, bo teraz wszystkie studniówki są z Killerem, a dawniej były z Ogińskim.
Dokładnie tak, więc więc to jest naprawdę fantastyczna rzecz właśnie. Zresztą mamy inne przykłady, przecież Brahms chociażby kwintet klarnetowy, tak, prawda, też przebił gdzieś swój wzorzec mozartowski. I to na pewno jest jedno. Drugie, że Chopin, jeśli chodzi o Marsza Żałobnego, to łączy tam parę znakomitych pomysłów artystycznie. Bo łączy w jednej strony idiom bicia dzwonów, który mamy w lewej ręce. Mamy go tam. Mamy idiom marszowości, taki wojskowy, pewien rygorystyczny. On jest utrzymany w tym utworze. Równocześnie mamy jakby bardzo trafnie zaplanowaną kulminację części skrajnych, która jest majestatyczna i dramatyczna równocześnie. I mamy jej zderzenie z częścią środkową, która nas przenosi w symbolikę właśnie tej osoby, która odeszła, czy tej duszy, która jest w zaświatach. I te elementy, one się łączą w jedną fantastycznie spójną całość. I to jest chyba też ten element, którym on, mówiąc kolokwialnie, przebija Beethovena, bo u Beethovena mamy też niektóre z tych idiomów, ale nie wszystkie, bo nie ma tego elementu jakby osobistego, a Chopin go daje jako pewnego rodzaju centrum. I u Beethovena mamy ten właśnie rygoryzm, jakiś wojskowość, tragizm, mamy te rzeczy, ale Chopin gdzieś idzie szerzej, emocjonalnie, głębiej i chyba dlatego przebił swój wzorzec i dokonał jakiejś takiej transformacji tego Marsza Żałobnego, że on się stał symbolem chyba wiecznym w historii muzyki, ale też jakimś takim ludzkim symbolem tragizmu.
Tak, tragizmu, dobrze powiedziałeś. No ale potem następują 74 takty, o których Schumann napisał, że to muzyką na pewno nie jest. I 74 takty, które, nie wiem jak ty, zaraz cię o to zapytam, ale dla mnie to jest otwarcie do muzyki współczesnej, do muzyki nowej, do innego pojmowania w ogóle formy muzycznej. To jest już, tu już Chopin absolutnie wychodzi, chociaż i tak już ta sonata jest inna niż zazwyczaj, ale tu już absolutnie wychodzi i jest kompletnie gdzie indziej. Pokazuje świat, który dopiero go dogoni za kilkadziesiąt lat. Jak ty odbierasz te właśnie 74 takty, tylko 74 takty?
No to jest fantastyczny pomysł artystyczny przede wszystkim, bo zastanawiając się nad tym, jak zbalansować formę, tak jak przebić Marsza Żałobnego, jak przebić te poprzednie dwie części finałem, to były dwie drogi. Pierwszą drogą było na pewno to, jeśli chodzi o stronę taką twórczą, kompozytorską, żeby zrobić coś jeszcze bardziej, prawda? Czyli bardziej w jakąś stronę. ale jak można przebić dramaturgicznie to, co już napisał. I pomysł, żeby zrobić coś na zupełnie przeciwnego, czyli właśnie zrobić krótki finał, bez jakby jakiegokolwiek poczucia metrum, rytmu, tonacji, wszystkich parametrów muzycznych, jest absolutnie genialnym pomysłem. Czyli, że jakby się cofnąć ze wszystkich tych parametrów i zrobić coś, co jest wyjściem poza sferę muzyczną. Bo taki jest trochę pomysł tego, czyli gdzieś ten komentarz, jak sam sobie powiedział, że te prawa i lewa ręka ogadują po marszu, jest coś w tym bardzo dzielnicą ironicznego i oczywiście takiego, wiadomo, zdystansowanego, to nie jest prawda, to nie o to do końca chodzi, ale jest w tym coś z prawdy i Chopin genialnie łączy w tym finale dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie takie wyjście poza muzykę, z jaką znamy, jaką on znał, tak? Czyli jakby gdzieś wychodzi poza sferę estetyczną tych czasów. Dwa, że on tak naprawdę łączy w tym krótkim finale właściwie wszystkie motywy melodyczne z całej sonaty i to jest zaplanowane. Czyli to nie jest jakby muzyka, która dąży w kierunku braku poczucia tonalności z założenia, tylko to założenie wynika z tego, że on sobie złączył wszystkie elementy motywiczne i dla mnie to jest coś takiego, co się opisuje medycznie, że w chwili śmierci ktoś widzi całe swoje życie naraz i to jest faktycznie oddane trochę w tym utworze. Czyli mamy wszystkie motywy z wszystkich części, one występują naraz. I no jest to faktycznie wstrząsające, znaczy, jak się to gra, jest zresztą bardzo dużo, można powiedzieć, sposobów grania tego utworu, bo tam nie ma żadnych oznaczeń właściwie, poza oznaczeniem, że ma być to legato i właściwie ma być to grane w pewnym sensie sotto voce, ale można różnie do tego podejść, bo niektóre osoby właśnie podkreślają pewne elementy melodyczne w tym finale, żeby pokazać jakąś łączność jednak narracji z tym, co było. Niektóre osoby idą wprost przeciwnie, czyli próbują zrobić to całkowicie płasko. I jest to faktycznie niesamowity eksperyment w historii muzyki i chyba jeden z najbardziej radykalnych eksperymentów w tych czasach, na który ktokolwiek sobie pozwolił. I tutaj odwaga Chopina, jego kreatywność jest naprawdę niesamowita. Nawet jak na jego pomysły harmoniczne, jego pomysły w ogóle artystyczne, to jest to jeden z najbardziej chyba radykalnych momentów w jego twórczości.
Tak, ja myślę, że to jest na tyle wstrząsające, że to naprawdę powoduje dreszcze u słuchaczy po tym całym marszu, który dochodzi i też po tych dwóch wcześniejszych częściach, które do tego marsza dochodzą. No jest wiele, wiele, wiele interpretacji oczywiście sonaty bemol Chopina i są i historyczne i współczesne i każdy ma jak gdyby z interpretatorów ma inny pomysł na wykonanie tego utworu. Ja tutaj na koniec naszego programu chciałam zaproponować nagranie, które jak się okazało jest również nagraniem ciekawym i dla ciebie. To jest Aleksander Gadijew, niezwykły pianista, który 4 lata temu, bo przypomnijmy, że konkurs chopinowski poprzedni był w 2021 roku, ponieważ był to konkurs pandemiczny, zdobył drugą nagrodę i otrzymał również nagrodę Christiana Zimmermana właśnie za ten konkretny utwór, za to wykonanie. I myślę, że to jest bardzo ciekawa interpretacja. Bardzo ciekawy jest to też pianista i cieszę się, że ty również byś wybrał z tych współczesnych nagrań tego artystę. Więc w takim razie, szanowni państwo, myślę, że na tym dzisiaj skończymy naszą rozmowę. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tą opowieść o sonacie bemol Chopina, która jest utworem naprawdę niezwykłym i która w każdym czasie, niezależnie od szerokości geograficznej, naprawdę porusza serca słuchaczy i porusza też serca pianistów, którzy je wykonują. Moim gościem był profesor Marek Szlezer, pianista, artysta niezwykle wszechstronny. Nie powiedzieliśmy nic na temat działalności z muzyką współczesną czy odkrywaniem na przykład Tansmana i wielu, wielu różnych innych rzeczy. Zostawimy to sobie na później. Niech teraz nam zabrzmi właśnie sonata bemol Chopina. Ja tylko powiem, że program realizował Jan Szczepańczyk, no i gra Aleksander Gadijew. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Tu Radio Kraków Kultura.